Jakie to były żniwa, panie doktorze, tak reasumując? Zdaje się, że jeśli chodzi o plon, całkiem niezły, prawda? No minus jest taki, że dużo dobrego plonu, cena właśnie jest taka, jaka jest.
Ale były też regiony z klęską. O, przykład Żuław na naszym rejonie, Obryn-Maszewa w powiecie łobeskim, tam też nie były wysokie plony. Natomiast ogólnie, jeżeli ośrednimy, no to plony były w niektórych wypadkach większe niż w ubiegłym roku. Żniwa, które zapowiadały się tragicznie, rozmawialiśmy w lipcu, okazały się super, tak? Po tych opadach lipcowych, które wpłynęły super na kukurydzę, później zboża były suche. Zboża są suche, nie ma problemu z ich przechowywaniem.
Z jakością
też, nie? Z jakością, znaczy różnice są, ale znaczy tutaj w tym roku też nie ma dużej różnicy na jakości, bo jeżeli mówimy o białku 12,5 za 790 zł w porcie, czyli 740-730 u rolnika, to 14 jest 20-30 zł drożej, więc nie ma, no w związku z tym, że duża jakość, nie ma różnicy między jakościową, jest, no jest spora różnica między zbożem paszowym a zbożem jakościowym, na plus dla jakościowego gdzieś w granicach 50-60 zł.
Wielu rolników pewnie nie ma wyjścia, część zboża zostało sprzedane po to, żeby uregulować bieżące wydatki, a ta nadwyżka pewnie będzie czekać. Teraz pytanie, jak długo będzie czekać? Czy do przyszłych żniw, czy pół roku do tak zwanego przednówka, czy może do kolejnych za 2 lata?
No tak, tak. Później jak gdyby szybki handel w maju, w czerwcu, gdzie te dopłaty były dla rolników, szukanie różnych faktur, kiedy się sprzedało, czy to obejmie ten okres, czy nie obejmie tego okresu. Nie umiem odpowiedzieć. Powiem szczerze, że nawet prognozować jest dzisiaj ciężko. Czy komuś powiedzieć trzymaj, bo takie były sygnały, że na początku żniw cena była wyższa, bo się sprzedawało pszenicę po 850-830 zł, kupowało, przepraszam, u rolnika po 850-830 zł, no a w tej chwili kupuje się prawie 100 zł taniej. No to tragedia tak naprawdę. I się mówiło, że może a nuż minie ten 15-16 wrzesień, ceny pójdą do góry. Nic się tak nie stało, wręcz przeciwnie, ceny spadły. Nie?
Już nie będę pana pytał, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, co robić w tym wymiarze takim praktycznym, jakie uprawy zastosować, co posiać, żeby był jakiś zysk w przyszłym roku. Już nawet na buraki nie będzie prawdopodobnie można liczyć od przyszłego roku, zobaczymy. Więc tak, żeby kończąc, tak, ja wiem, że sytuacja nie jest zabawna, no ale chyba jakieś środki na uspokojenie będziemy rolnikom zalecać w tym razem.
No pewnie tak, pewnie tak. To tak jak po jakimś dobrym meczu trzeba się wyciszyć, to chyba ten rok po prostu trzeba przetrwać, bo no boję się tych zapasów, tak rzeczywiście. Nie? Jeżeli one zostaną takie duże, nie będzie eksportu, no to będzie problem na następny rok.
A widzi pan działania w ogóle, gdzieś docierają również do pana, no śledzi pan te rynki międzynarodowe, działania między innymi polskiego rządu. Jest szukanie nowych rynków, są rozmowy, ktoś mi mówił nawet o kierunku Azji, Dalekiego Wschodu, Wietnam, tamten rejon.
No ale my tam sprzedajemy. My to znaczy nie wiem, jak teraz wygląda ten rynek, gdzie chodzą, ale ja za swoich w latach 2014-2015 myśmy sprzedawali na Azję, tak? Na Indonezję, na Azję. Znowu tam jest układ taki, że Chińczycy coraz więcej produkują, ten kraj, który najwięcej kupował. No i Australia, wszystko zależy od Australii bardzo w znaczący sposób. Czy Australia ma plony, czy nie ma plony? I w tym roku ma plony i ten rzepak z Australii straszony pewnie przypłynie. No, kłótnia między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą doprowadziła do tego, że olej z kanoli też do nas płynie. No i cena tego rzepaku też nie widzę, żeby ona gdzieś tam mocno w najbliższych czasach wzrosła. Być może grudzień, styczeń, bo to jest taki moment szukania zapasów przed świętami, żeby zabezpieczyć się na produkcję przez tłocznie. No a później to chyba dopiero maj, czerwiec, nie wcześniej.
Podawaliśmy te informacje, że jest informacja z kolei ze strony rządu. Bardzo tani kredyt, 1%. To jest tymczasowa forma poprawy sytuacji, tymczasowe wsparcie, czy można to brać na serio pod uwagę?
Dlaczego mogą skorzystać ci, którzy mają fajne inwestycje jakieś i zamienić sobie kredyt w kredyt? Nie? Natomiast on jest na 2 lata, a później są odsetki komercyjne, więc teraz jeżeli sytuacja będzie w tym roku, w następnym roku podobna, skończy się okres 2 lat i kredyt się zacznie być komercyjny, a ten kredyt trzeba z czegoś spłacić, nie? Jeżeli nie będzie większych przychodów, a będą minusy z działalności rolniczej, no to wtedy nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Natomiast co do tych roślin...
Pod warunkiem, przepraszam, że skończymy może inwestycje i zamkniemy ten cały cykl inwestowania w 2 lata, prawda? Może tu jest jakiś.
No tak, no to jest warunek tak, do tego wszystkiego. No ale to jest jak gdyby, powiedzmy sobie, nadzieja. Bo pytał pan redaktor o to, co jak gdyby alternatywa. No alternatywa rodzi się i później się okazuje, że nie wiadomo, co z tą alternatywą zrobić. To jest na dzień dzisiejszy przykład grochu. Tak? Ci, którzy pierwsi się zdecydowali na sprzedaż grochu, szybko firmy jak gdyby się obkupiły i dzisiaj tak naprawdę nie ma gdzie tego grochu sprzedać.
Groch już nie jest opłacalny.
Opłacalny, to znaczy cena też jest niska, bo to przecież na starcie było 900 zł za tonę, w tej chwili 800 zł za tonę, także to jest, nie wiem na ile on jest, na pewno jest opłacalny, patrząc na to, że po pszenica po nim będzie dużo lepiej plonowała i całkiem inaczej wygląda niż ta siana obok na innym płodozmianie. Natomiast no, szukają rolnicy jakiegoś estropesu, jakichś różnych rzeczy. To są chwilowe rzeczy, to nie, z tym nie można jak gdyby wiązać nadziei na dłuższą produkcję.
To tutaj może paradoksalnie pomogłoby to odłogowanie, co do którego rolnicy jakiś czas temu mieli swoje uwagi, wręcz no, sprzeciwiali się temu, jak to, żeby ziemia leżała odłogiem, ale no właśnie, no teraz.
No i wróciliśmy do tych właśnie czasów, gdzie żeśmy krzyczeli, że nie, a w tej chwili licząc koszty, no to odłogowanie się opłaca, tak, bo nie ponosimy żadnych kosztów. A dostajemy pieniądze do tego hektara. Tylko czy to jest zadowalające dla rolników ten przychód z tego hektara? No to jest drugie pytanie.
Oni później mówią, że więcej nakładów trzeba na przywrócenie tej ziemi, gleby czy stanowiska do takiego stanu, gdzie można uprawiać, prawda? Pozbycie się chwastów, uprawy i tak dalej, i tak dalej.
Do końca nie jestem przekonany, bo jeżeli to jest roczne odługowanie, to chyba tam się nic ziemi nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Można by było próbować właśnie na zasadzie takiej, żeby wprowadzać w płodozmianie tą słabą roślinę, żeby gleba odpoczywała, tak jak kiedyś nas uczono.
No tak,
jak nas kiedyś uczono, żeby ten owies był tą trzecią, czy czwartą rośliną, czy piątą rośliną w płodozmianie, żeby gleba mogła odpocząć troszeczkę. Myślę, że to płodozmian, myślę, że to jest wtedy fitosanitarna, tak, roślina, owiec, więc działa korzystnie w ogóle na glebę, a czy samo odłogowanie bez jakiejś tam rośliny typu poplonu może nie jest do końca też rzeczywiście fajne, ponieważ mówię o owsie, owiec wchodzący niszczy jak gdyby tą złą florę, która jest w glebie.
Patogeny jakieś tak?
Tak, dokładnie, tak. On tutaj, tak jak mówię, działa fitosanitarnie. Czy inne rośliny. No ale jak nasiejemy tego owsa jako czwarta, co my później z nim zrobimy? No.
Tyle stadnin koni nie mamy niestety.
No też tutaj jest duża redukcja. Co prawda powstało dużo prywatnych stadnin, no, ale to nie są stadniny jak kiedyś, że było 200 ileś klaczy, czy 270, czy 200. Raczej się to zrobiło 20-30, a w tych małych 5-10 no, sportowych.
Co dalej, panie doktorze, na koniec. Ja wiem, pytanie, na które odpowiedź jest bardzo trudna. No, przeżyć to jedno, ale coś trzeba zaplanować na przyszły rok.
Może po prostu nie robić tego na złoty medal, czyli nie inwestować tak mocno. No, trzeba by było po prostu siąść i policzyć. W niektórych momentach widzę, że zachowania niektórych firm skupowych, na przykład słodowni w tym roku, gdzie kontrakty zostały wykonane co do kilograma, a nadwyżki w ogóle nie wzięte. Tak? I się okazuje, że przyjeżdżają przedstawiciele, biorą próby, później mówią, że jakiś parametr nie działa. Czyli nie przyjmują tego. Jeżeli działa, wszystkie parametry dobre, to mówią, że odmiana im ta nie pasuje.
Czyli szukanie takiej dziury w całym.
Szukają dziury w całym, więc też tak wydaje mi się, że czy to warto iść w te browary, czy na przykład zwiększyć trochę azotowego, te 2 tony więcej z hektara zebrać i sprzedać na paszę. No tutaj rolnik musi sobie na te pytania sam odpowiedzieć. Każdy rolnik pracuje w innym środowisku, bo te gleby klasy czwartej, a nawet u sąsiada, u drugiego rolnika są całkiem inne, bo tam i pH jest inne, może i kultura gleby jest inna. W związku z tym no każdy rolnik musi tu siąść i sobie przeliczyć, warto, nie warto. Może w coś wejść dodatkowego, tak jak żeśmy rozmawiali, można coś zainwestować wspólnie, stworzyć jakiś pomysł.
Trzeba szukać tych możliwości.
Tak, żeby ta produkcja, którą produkujemy, żeby ona była po prostu wykorzystywana gdzieś też na miejscu. Nie tylko liczyć na eksport, na produkcję, no, na młyny, no bo młyny wiadomo, przemielą tyle, ile przemielą, więcej nie przemielą, ile mąki sprzedadzą. I ta mąka no też w różny sposób przychodzi, ciasto, które jest takie, a nie inne, ale efekt jest taki, że no ta produkcja mąki też nam się zmniejsza w skali kraju i też jest problem z produkcją. Młynarze też mają problemy, to też nie jest złoty interes, więc powiem tak, że ten rok jest bardzo kryzysowy dla wszystkich. To nie jest tylko kryzys rolników, to jest kryzys i pośredników, i handlarzy, bo przy dobrych cenach zarabia się inaczej, płynność tego pieniądza występuje, a na dzień dzisiejszy widzę, że firmy, duże firmy, które tu operują na rynku polskim, te, które eksportują na zewnątrz, czyli potężne firmy, no z płatności 14 dni zrobili 21. Systemem prostym, czyli dają rozliczenie nie dzień, dwa po dostarczeniu towaru, tylko tydzień po dostarczeniu towaru. W związku z tym firmy pośredniczące czy rolnicy wystawiają fakturę po tygodniu od dostawy towaru, nie mają płatności 14 dni, tylko 14 dni od daty faktury, a więc wychodzi, że to jest 20-21 dni płatność. Trochę się to zaczyna, oby się nie... No, ostrzegam tylko rolników przed niektórymi firmami, żeby nie...
Bo też przypadki złe się, mówiąc wprost, pojawiły, prawda, w tym sezonie, w tym roku.
Tak, tak, tak. Żeby... Jeżeli rolnik sprzedaje, dostaje ceny od jednego kontrahenta, od drugiego, od trzeciego kontrahenta, niech sprawdzi te ceny. Tam, gdzie są porównywalne, to niech sobie wybierze tego kontrahenta. Jeżeli cena jest powyżej rynku i znacząca, to lepiej nie ryzykować, tak? Bo tych pieniędzy można nie zobaczyć.
Mercosur, coś wiemy więcej? Powiemy?
Nie wiemy,
no właśnie, nie wiemy, czy tak, czy nie, czy super, czy nie. Zdaje się, że chyba to jednak ta umowa zacznie obowiązywać, że ona wejdzie mimo sprzeciwu Polski. No zdaje się, że chyba jednak będziemy osamotnieni. No nie wiemy, co z Francją, która znowu zmienia rząd.
No tak, tak, ale nie liczyłbym na Francję tutaj w tym przypadku, bo wydaje mi się, że umowa wejdzie w życie, tak? Jest, nie wiem kiedy, ale umowa wejdzie w życie. Z jednej strony nie jest ona też aż tak straszna, jeżeli chodzi na przykład o soję, bo my tą soję z Argentyny kupujemy cały czas, tak? Praktycznie drób jest oparty o soję. Przez lata z kolegą z Szelejewa byliśmy w grupie, która naciskała, żeby był groch, bobik, łubin, nasze polskie białko, tak, żeby to było, no, ekonomia tego nie wytrzymuje, więc ta soja tak czy inaczej płynie stamtąd, łatwiej będzie tą soję ściągać. No ale z drugiej strony, jeżeli ta soja potanieje, no to cena rzepaku też spadnie i śruty rzepakowej tak samo. No, no i teraz tak, jak stanie cena śruty rzepakowej, to rolnicy mający bydło będą się cieszyć, jeżeli cena rzepaku spada, no to dla producentów rzepaku nie jest to najlepsza informacja. Ja się boję jednej rzeczy, że porty, które teraz eksportują, będą importować. I te, czy to Rostock, czy to Hamburg, w żaden sposób to nie jest problem przekształcić się w rozładowywanie statków, a nie załadunek. Tak? I tego się obawiam, że ten rynek rolniczy... Oczywiście ja bym chciał, żeby niemiecka gospodarka kwitła, bo wtedy te ceny w rynku niemieckim są wyższe. Tak? Ale jeżeli nie ma eksportu, to rynek niemiecki sam w sobie też się dusi. I jeżeli Hamburg nie będzie eksportował, Rostock nie będzie eksportował, no to problem będzie.
To my nie będziemy sprzedawać tam?
Nie będziemy tam sprzedawać, tak. Zostają tylko nasze porty, no ale no, porównanie naszych portów 6-7 milionów w roku, no co to jest przy produkcji 34-35 milionów ton, tak? To my nie jesteśmy w stanie tego wywieźć tylko na statkach, więc te koła słynne i ten rynek niemiecki, dobrze by był, żeby on był na plusie. Nie życzę Niemcom źle, życzę akurat dobrze w tym momencie, natomiast nie widzę przełożenia się tego efektu plusu ekonomicznego w Niemczech na rynek rolniczy.
Czyli przetrwać i jeszcze raz przetrwać.
Mieliśmy już na takie lata, 2017 był takim ciężkim rokiem, 18-19 odbudowywało się rolnictwo, później były 4 lata w miarę dobre, tak, bo ceny były no zadowalające, tak powiem, nie wiem jak kto odbiera te ceny, ale powiem jeszcze jedną, że rzepak przy poziomie 2000 też nie jest złą ceną dla rolnictwa. Gorzej jest ze zbożami, bo te zboża gdyby kosztowały około 900 zł, byłoby to No, wtedy, gdyby rolnicy narzekali, że sprzedają po 900 zł, no to by było naprawdę, tak, to by była hipokryzja. Natomiast no, na dzień dzisiejszy wiemy, że poniżej 800 zł to nie ma kalkulacji na produkcji.
Pan dr Bogusław Głębiowski, ekonomista, prezes zarządu Portu Wiktoria w Stepnicy był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
A za chwilę zapraszam wszystkich do lasu. Podobno jeszcze można znaleźć sporo grzybów i to nawet tych jadalnych. Będzie też o właściwym zachowaniu się w lesie.